Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Jestem w tej chwili w Kijowie, jak zresztą Państwu zaraz pokażę. No i live, który podzielę na trzy części. Zaczniemy od tego, co wydarzyło się dziś w nocy w Rumunii. Między godziną 2 a 3 czasu miejscowego rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny. Tak ten blok, tak ten blok w tej chwili wygląda. Może zacznę jeszcze raz, bo nie wiem, czy idzie ta transmisja. Mam nadzieję, że idzie. Sprawdzę to. Więc jeszcze raz, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To jest specjalny live prosto z Kijowa. Jeśli są jakieś problemy z zasięgiem, to Państwa przepraszam, no ale jestem w Kijowie. Ale to, co Państwo widzą na zdjęciu, to nie jest blok w Kijowie, to jest blok, uwaga, uwaga, w Rumunii, blisko granicy z Ukrainą. I od tego zaczniemy dzisiejszego live'a. Ten live będzie podzielony na trzy części. Najpierw porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Rumunii i o tym, co dzieje się w tej chwili na froncie. Też jak wygląda sytuacja w Kijowie, w którym w tej chwili jest. Jak Państwo mogą zobaczyć, to zdjęcie z wczoraj, z wieczora, z samego centrum Kijowa. Tutaj, jak widać, jeszcze życie wygląda normalnie. Zresztą po tym ostatnim nalocie wygląda względnie normalnie. Czekamy na kolejne naloty, no bo są ostrzeżenia. Natomiast potem porozmawiamy o rzeczy dla mnie bardzo bolesnej, to znaczy o decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który postanowił, że grupa sił specjalnych Piwnik, czyli Północ, zostanie nazwana imieniem bohaterów UPA. No i proszę Państwa, nie trzeba było długo czekać, żeby to spowodowało reakcję w Polsce i też wypowiedź dziś zarówno premiera, jak i prezydenta Polski, także reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wczoraj jeszcze tych reakcji nie było, dzisiaj one już są. I o tym też oczywiście Państwu opowiem, jak to może wpłynąć na nasze relacje, też opowiem. Domyślacie się, że jestem, jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, jakie mam, domyślacie się, jakie mam zdanie. No ono jest skrajnie negatywne, ta decyzja moim zdaniem jest bardzo niekorzystna dla relacji polsko-ukraińskich. Ona też będzie w dłuższej perspektywie niekorzystna dla Ukrainy, bo tutaj nie chodzi tylko o Polskę. Tu chodzi o to, że są państwa, które również nie zaakceptują kultu właśnie tutaj w tym wypadku UPA, choćby Izrael, to jest państwo, które już ostatnio mieliśmy stanowisko Yad Vashem w temacie pogrzebu Andrija Mielnika. Mielnik po raz drugi został pochowany, sprowadzone zostały jego prochy do Ukrainy. No i w tym pogrzebie uczestniczył Wołodymyr Zełenski. To się spotkało oczywiście z reakcją ze strony właśnie Izraela, dlatego że no, to był po prostu jeden z tych ukraińskich nacjonalistów, którzy walczyli po stronie hitlerowskich Niemiec, po stronie nazistów, więc nic dziwnego, że takie reakcje są. No i teraz pytanie, czy to jest korzystne dla samej Ukrainy, właśnie odwoływanie się do tych faktów z historii, gloryfikowanie osób, które właśnie walczyły w tych jednostkach, takich jak UPA, ale UPA jest tutaj szczególne i na pewno za chwilę Państwu omówię szczegółowo wszystko na ten temat. Na koniec przejdziemy do przyjemnej kwestii, już trzecia część tego live'a to będzie kwestia przyjemna, porozmawiamy o wizycie Olgi Tokarczuk w Kijowie, o tym, proszę Państwa, jak wielu ludzi w Ukrainie, jak wielu Ukraińców czyta polską literaturę, z jaką popularnością właśnie tutaj w tym wypadku, z jaką też sympatią Ukraińcy podchodzą do literatury Olgi Tokarczuk, ale nie tylko do polskiej literatury ogólnie. To już będzie taka lżejsza część, no ale zaczniemy, tak jak powiedziałem, od tematów wojennych i tego, co wydarzyło się w nocy. Na koniec oczywiście będziecie mogli zadać pytania, na które odpowiem. Już od razu też zapowiadam z góry, że w niedzielę mamy z kolei już odcinek z rozmową. Pewnie też będzie krótki raport, bo zapewne trochę się pozmienia też w tych relacjach polsko-ukraińskich, biorąc pod uwagę, jaka jest temperatura w tej chwili po tej decyzji prezydenta Zełenskiego, ale będzie rozmowa, która jeszcze nie zdradzam szczegółów. jak już będzie to, to Państwu napiszę, ale interesująca, prosiliście Państwo o tę rozmowę, były komentarze, ja długo z tym zwlekałem, teraz jutro już uda się ją wreszcie nagrać i w niedzielę będziecie mogli ją obejrzeć, zapewne o godzinie 17 tradycyjnie, jeśli nic specjalnego się nie wydarzy, bo tak jak powiedziałem, jestem w Kijowie, przypominam, no i spodziewamy się tutaj, że dziś w nocy albo jutro w nocy takie ostrzeżenia są, może dojść do kolejnego ataku, ja przypomnę. W tamtą sobotę, z soboty na niedzielę doszło do chyba jednego z największych ataków od początku wojny, zabici cywile, kilka osób zginęło, ale przede wszystkim bardzo wiele budynków w Kijowie zniszczonych, między innymi Tarkną, Kianiwce, to w tej chwili tak wygląda, ta część, która została zaatakowana. No jak Państwo widzą, życie się toczy, to znaczy są zniszczenia po ostatnim ataku, ale życie się toczy. Już ludzie po prostu się oswoili z tymi kolejnymi atakami, co nie znaczy, że da się tutaj żyć normalnie. Oczywiście, że nie, no ale Rosjanie nie poprzestają na tym ataku na Kijów. Oni tutaj nawet Ławrow wypowiadał się w tej kwestii, ostrzegał przed kolejnymi atakami, które będą prowadzone na Ukrainę, na centrum Kijowa mają być przeprowadzane kolejne naloty i uderzenia, także tego się możemy spodziewać niestety w najbliższych dniach. No i też dlatego mówię, że no, mam nadzieję, że się uda wszystko tak, jak bym chciał i w niedzielę będziecie mieli kolejną rozmowę, ale po prostu to w założeniu, że nic złego się nie wydarzy do tej niedzieli. Przejdźmy teraz do tego, o czym mówiłem na samym początku, bo tak jak powiedziałem, Putin nie poprzestaje na tym, co zrobił w sobotę, Rosjanie nie poprzestają na tym i dziś w nocy rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i spadł na dach budynku mieszkalnego w Gałaczu. To jest, proszę Państwa, miasto przy samej granicy z Ukrainą. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że do tej pory mieliśmy takie sytuacje wielokrotnie, że te drony spadały na terytorium Rumunii, ale one nigdy nie spadały w miastach. No teraz mamy taką sytuację, że ten dron rzeczywiście spadł na miasto i mamy rannych, i to podobno też ciężko rannych. Pytanie, jak ostatecznie, jaka będzie liczba poszkodowanych w wyniku tego ataku. Ja przypominam, jestem w Kijowie, proszę Państwa, mam nadzieję, że zasięg jest w miarę okej, łączę się przez telefon, więc no, dźwięk powinniście mieć dobry, bo jestem na mikrofonie, no ale ponieważ to jest live jakby nie z Warszawy, nie z tego mojego domowego studia, które sobie zrobiłem, no to z dźwiękiem może być okej, ale z obrazkiem może być różnie i może trochę zrywać, więc z góry Was za to przepraszam. Na miejscu zdarzenia pracują służby, to są te najnowsze informacje, które sprawdzałem, dwie osoby miały zostać ranne, zostały ewakuowane, udzielono im pomocy medycznej na miejscu, więc to jest jakby dobra informacja. W linii prostej właśnie do Reni, która była atakowana w obwodzie odeskim, właśnie ten port jest 21 kilometrów. Monitoring zarejestrował 16 szachedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta, no i widocznie jeden musiał się do tego nadgranicznego miasta Gałacza jakoś dolecieć, dostać i uderzył właśnie w ten budynek mieszkalny, w ten blok. No tutaj, tak jak mówię, mamy oczywiście komentarze, mamy potępienie ze strony choćby Ursuli von der Leyen, czy proszę Państwa, ze strony innych członków NATO, natomiast na mnie największe wrażenie zrobiła wypowiedź Marka Rutte, sekretarza generalnego NATO. No i Rutte tutaj w komentarzu a propos tego ataku drona się wypowiedział jasno, zaraz Państwu to przeczytam dokładnie, on powiedział, że napisał zresztą na X-ie, że NATO jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszników, będziemy nadal wzmacniać naszą gotowość do odstraszania i obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed dronami, napisał dziś. Lekkomyślne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. I to właśnie lekkomyślne zachowanie Rosji jest trochę dla mnie takie zastanawiające, no bo jeszcze nie wiemy, czy Rosja celowo nie zaatakowała. Może być tak, że chcieli Rosjanie sprawdzić reakcję NATO, no a sekretarz generalny NATO od razu mówi o lekkomyślnym zachowaniu. To jest coś w rodzaju właśnie takiego założenia, powiedzenia, żeby się Rosjanie w tym wypadku bardziej pilnowali z tym, co robią. No to chyba tak nie powinno być, tak mi się wydaje. Spodziewałbym się trochę ostrzejszej reakcji, no bo to już nie jest, to już jest kolejny raz. Pamiętajmy, że 9 na 10 września mieliśmy co najmniej 19 dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, więc my w tym wypadku no, wiemy, jak to jest, kiedy rosyjskie drony blatują właśnie w przestrzeń powietrzną jakiegoś kraju. No i jasne, że mamy zapewnienie absolutnej solidarności, jak to określił Rutte, no tylko, że co z tego, jeżeli, no, jakie to niesie konsekwencje dla Rosji? No żadne, niestety, i obawiam się właśnie, że no, sojusz chce bronić każdego centymetra NATO, ale niestety możemy się, jeżeli będą nasze reakcje tak po prostu te potępienie i takie komentarze, to będzie jedyna reakcja na to, co się dzieje, no to niestety, ale będą kolejne takie sytuacje, bo Rosja raczej rozumie tylko język siły, proszę Państwa. A miasta w Ukrainie wyglądają tak, jak Państwo widzą na tym nagraniu, które wczoraj zrobiłem, jadąc samochodem przez centrum Kijowa, właśnie przy Łukianiwce. No to jest stacja metra Łukianiwka, jak Państwo widzą, jest tutaj metro. Ten McDonald's, co ciekawe, to jest jakby wyjątkowe miejsce, wielokrotnie uszkadzane, jednak cały czas pracujące. No a mówię, nie minął tydzień od tego ataku, mamy palący się blok w Rumunii. No to pokazuje, w jakim Rosja jest stanie, to pokazuje, że Rosjanie są gotowi na eskalację, bo moim zdaniem to jest eskalacja, skoro to jest pierwsza taka sytuacja, no i tak nie powinno być. Też brakuje mi, mówiąc szczerze, spodziewałem się ostrzejszej reakcji ze strony Rumunii, ale z drugiej strony, i to też mnie przekonuje do tego, że to mogło być celowe uderzenie i sprawdzenie reakcji NATO. Rumunia jest w tej chwili w okresie takim, no, w politycznej zawiruchy, że tak powiem, i w okresie zmiany władzy, i dlatego spodziewam się, że dlatego mogło dojść do takiego uderzenia w tej chwili, no bo tak jak mówię, Putin rozumie tylko język siły, pokazuje język siły, może w ten sposób, jak już mówili eksperci wielokrotnie na tym kanale, ja też mam takie zdanie, skoro nie jest w stanie na froncie, skoro Rosjanie nie są w stanie na froncie w Ukrainie posuwać się do przodu, to mogą po prostu stosować inną metodę, uderzać w zaplecze jakby Ukrainy, czyli w państwa sąsiadujące, państwa NATO, żeby zmusić te państwa do w tym wypadku naciskania na Ukrainę, żeby przyjęła warunki, tak zakończyć wojnę, na przykład na jakiś czas oczywiście, znając Rosjan, no ale chodzi o to, że tak po prostu doprowadzi do ewentualnego zawieszenia broni, a do zmuszenia przede wszystkim Ukrainy do oddania Donbasu, no bo w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy mogli Donbas zająć. To jest dobry moment dla armii ukraińskiej. Putinowi brakuje rekrutów. W tym tygodniu pisał o tym między innymi pułkownik Lewandowski, którego dobrze znacie, odsyłam do naszej ostatniej rozmowy, jeśli chcecie posłuchać. Brakuje rekrutów i nie może mobilizować armii tak szybko, jakby chciał. Podnosi żołd to kilkaset procent, umarza długi dla osób, które są gotowe wstąpić do armii. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, widzimy, że Rosjanie chcą w tej chwili, w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy to zapewne obserwować, możemy się spodziewać ataków kolejnych rakietowych na Kijów. Tak jak mówię, jest zagrożenie, wzywał też Ławrow, pewnie chciał w ten sposób zastraszyć Ukraińców, ale wzywał do tego, żeby ewakuować placówki dyplomatyczne. Nawet pojawiły się oczywiście takie głosy, że się miały ewakuować placówka między innymi amerykańska. To jest nieprawda, proszę Państwa. Dyplomaci się nie ewakuowali, a na pewno nie polscy, wiem to, bo choćby 2 dni temu widziałem się z ambasadorem Łukasiewiczem, który jest tutaj na miejscu, są nasi dyplomaci na miejscu, nikt się tutaj nie ewakuował, nikt nie wyjechał z Kijowa, natomiast no, takie oczywiście wezwania ze strony Rosji były, no i stąd no, wszyscy spodziewają się, że weekend, bo tradycyjnie Rosjanie weekend atakują, że weekend może dojść do takiego ataku albo na Kijów, albo na inne miasta ukraińskie, ale alarmy dalej są codziennie, to nie tak, że Rosjanie nie atakują, to Kijowa, to alarmów nie ma, bo atakują inne miejsca niedawno, między innymi balistyka leciała na zachód Ukrainy, więc do tych ataków dochodzi codziennie, ja mówię o takim zmasowanym uderzeniu na stolicę Ukrainy. Co ciekawe, dostałem na 19 maja, czyli 10 dni temu, według ukraińskich danych, tylko właśnie w samym maju, w ciągu tych 19 dni, siły bezzałogowe przeprowadziły ponad 19 tysięcy ataków dronami na rosyjskich żołnierzy w strefie działań wojennych. 19 tysięcy ataków, proszę Państwa, dronami, no, prawie że w połowie miesiąca, bo mówimy o 19 maja, no możemy założyć, że jeżeli ta intensywność się utrzymała, to w tym miesiącu około 30 tysięcy ataków mogło być lub więcej. Więc naprawdę to sprawia, że Rosjanie na froncie stoją, atakują oczywiście, mają inicjatywę choćby pod Konstantynówką, no ale efekty są żadne. Efekty są w tym wypadku mizerne i to na pewno jest zła informacja dla Rosjan i dlatego też mogą jeszcze intensywniej atakować ukraińskie miasta, żeby próbować złamać opór Ukraińców, no tylko to, jak wiemy, bardzo średnio im się jak do tej pory udawało, tym się w ogóle jak do tej pory nie udawało, więc raczej nie spodziewałbym się jakichś sukcesów po stronie Rosjan w tej chwili na froncie, no ale mamy to, co mamy, tak jak mówię, mieliśmy atak w sobotę i myślę, że będą niestety niedługo kolejne i to nie tylko na Kijów, ale także na inne ukraińskie miasta. Pozdrawiam również Państwa, bo widzę pozdrowienia z Irlandii, pozdrawiam kolejnych widzów. Jak mówię, proszę Państwa, to nie zawsze spojrzę tutaj na czat. Dziękuję panu Michałowi za wsparcie i lecimy dalej. Przechodzimy do drugiego tematu. Może jeszcze tylko wrócę do tego nalotu. Ten nalot na Kijów właśnie, jakby którego skutki dotknęły praktycznie całą stolicę Ukrainy. Ten nalot był o tyle też straszny, że proszę Państwa, użyto do niego wielu pocisków balistycznych, hipersonicznych, między innymi cyrkonów, dlatego te pociski niestety, ale no, przebijały się przez obronę przeciwlotniczą i właśnie tu w centrum Kijowa, w okolicach Łukieniwki spadły, między innymi spadły też na przykład pod Muzeum Czarnobyla na Podilu. Jeżeli chcecie, żebym Wam więcej nagrał i więcej wrzucił takich nagrań na ten temat, to dajcie znać, to oczywiście to zrobię, jestem na miejscu jeszcze co najmniej przez parę dni, potem wyjeżdżam z Kijowa, jadę gdzieś indziej, ale pozostaję w Ukrainie, jeśli nic się nie zmieni, więc będę dla Was dalej relacjonował to, co się tutaj dzieje. Wielkich zmian od lutego nie widzę, o tyle proszę Państwa na pozytyw widzę przede wszystkim zmiany, że jest cieplej, a skoro jest cieplej, to nie ma aż takiego problemu z tym ogrzewaniem, z prądem, z wodą, choć z wodą się zdarza dalej w niektórych miejscach. No i mówię, na plus jest to, że od już kilku miesięcy Ukraińcy ewidentnie od tego momentu, kiedy pisałem dla Was o kwestiach tego, co dzieje się na froncie, kiedy SpaceX wyłączył dostęp dla Rosjan do Starlinków na froncie, dla żołnierzy rosyjskiej, od tamtego momentu tak naprawdę widać bardzo, bardzo wiele pozytywów, jeśli chodzi o front. To była ważna decyzja. W ostatnim czasie Ukraińcy też wprowadzili pierwszego kaba, czyli bombę szybującą do działań. Pewnie niedługo dowiemy się, jaką skuteczność mają te bomby, których tak często Rosjanie używają z kolei. No ale to są pozytywne informacje z frontu, a negatywne informacje mam dla Państwa. Niestety, ale właśnie jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bo tak jak powiedziałem na początku, Wołodymyr Zełenski zdecydował się przedwczoraj, i dowiedziałem się tego w Kijowie, zdecydował się podjąć taką oto decyzję i podjął ją w swoim dekrecie, że jedna z jednostek wojskowych, konkretnie Sił Specjalnych Operacji Północ, otrzymała imię bohaterów UPA. To oczywiście wywołało falę krytyki w Polsce, ja o tym pisałem między innymi na X, na moich mediach społecznościowych, ja codziennie tam publikuję, więc jeśli ktoś ma ochotę na stałe śledzić, częściej śledzić to, co się dzieje, co publikuję, to zapraszam na te media społecznościowe. To i proszę Państwa, oczywiście też ja oberwałem od niektórych, że ja napisałem o tym, że była taka, jest taka decyzja, no i skandaliczny, i została ona bardzo ostro, jak można się było domyślić, wywołała ona olbrzymie kontrowersje w Polsce, no i wiele reakcji. No oczywiście dla niektórych to było za mało, więc dodałem też swój komentarz, co o tym myślę. Uznałem, szczerze mówiąc, że to jest oczywiste, jakie mam zdania na ten temat. Jako jeszcze osoba, która zna temat Wołynia bardzo dobrze, mówimy o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie na Wołyniu, no to jest naturalne, proszę Państwa, że negatywnie oceniam tę decyzję i uważam, że mam do tego prawo. Oczywiście nie myślę, że każdy ma prawo pewne rzeczy oceniać tak, jak uważa, i nie narzucam nikomu właśnie tego, co ma robić, no ale mam też prawo negatywnie oceniać to, co zrobił prezydent Wołodymyr Zełenski, i zdaje się, że nie tylko ja mam takie zdanie, bo tych komentarzy było bardzo, bardzo wiele i to z różnych stron. Przeczytam Państwu, co napisał Lech Wałęsa, bo Lech Wałęsa dodał post na Facebooku na temat prezydenta Zełenskiego, którego wcześniej przecież wielokrotnie chwalił. No i też zwrócił uwagę na to, że to nie znaczy, ta krytyka z jego strony nie znaczy, że właśnie odmawia wsparcia Ukrainie, ale odmawia wsparcia prezydentowi Zełenskiemu. Jest oburzony decyzją o tym, że prezydent Ukrainy nadał właśnie tej jednostce wojskowej takie imię. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom, w związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia. Napisał w krótkim wpisie na Facebooku były prezydent Polski, laureat pokojowej Nagrody Nobla, proszę Państwa, przypomnę, Lech Wałęsa, bo Lech Wałęsa jest różnie oceniany w naszym kraju, ale dalej jest jednym z najbardziej popularnych Polaków za granicą, który jest powszechnie znany, który przemawiał w kongresie, który był prezydentem od 90 do 95 roku, no ale przede wszystkim no, był, proszę Państwa, głową Solidarności, więc w tym najtrudniejszym i chyba takim najbardziej zapalnym momencie, na przykład w trakcie stanu wojennego i później. No i to wszystko sprawia, no, że taka deklaracja w moim mniemaniu, ona na pewno się niesie po zagranicy, nawet jeśli ktoś nie lubi naszego byłego prezydenta i laureata pokojowej Nagrody Nobla, no to tutaj w tym wypadku ja też widziałem komentarze pod tym wpisem, ile było reakcji. To jest jedna tylko z wielu reakcji na te decyzje prezydenta Zełenskiego, ale nie musimy powoływać się na Lecha Wałęsę, żeby pokazać, jak wiele kontrowersji, reakcji i właśnie takiego żalu, moim zdaniem uzasadnionego, wywołała ta skandaliczna z perspektywy Polski decyzja Wołodymyra Zełenskiego. No bo przejdę oczywiście do prezydenta Karola Nawrockiego, ale zanim przejdę do Karola Nawrockiego, to jeszcze MSZ Polski, który również dzisiaj wydał tutaj w tym wypadku, po prostu odpowiedział na tę decyzję. Chcę zacytować dokładnie, bo tutaj w tym wypadku naprawdę myślę, że każde słowo ma znaczenie. No i ta krytyka jest. Decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał w mediach społecznościowych rzecznik MSZ Maciej Biegur. To reakcja na decyzję prezydenta Zełenskiego właśnie o nadaniu tego imienia bohaterów UPA. No i tak jak mówię, wcześniej jeszcze ambasada właśnie w Kijowie poinformowała w oświadczeniu, że konsekwentnie prowadzi działania dotyczące pamięci historycznej w relacjach polsko-ukraińskich, informując stronę ukraińską o odbiorze działalności UPA i wybranych członków tej formacji w Polsce. I to jest prawda, ja wiem o tym, że polscy dyplomaci tu w Kijowie naprawdę prowadzą taką akcję informacyjną, starają się wyjaśniać i tłumaczyć, jak UPA jest odbierane, w razie gdyby ukraińscy politycy nie rozumieli, że to rani pamięć Polaków, to najzwyczajniej w świecie no, niszczy dialog i historyczny, i tutaj w tym wypadku bardzo źle wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Ja szczerze mówiąc osobiście nie rozumiem w tej chwili tej decyzji, zwłaszcza po kolejnych takich pozytywnych krokach, odblokowaniu ekshumacji, ekshumacjach w Późnikach, potem poszukiwaniach w Ugłach, które niedawno miały miejsce. Jeszcze jest kilka innych dat. Nie rozumiem, dlaczego taka decyzja została w tej chwili podjęta, no ale cóż mogę zrobić? No nie ja jestem, nie mam wpływu na decyzję prezydenta Ukrainy. Ukraińcom też nie mogę wybierać bohaterów, no ale też muszą sobie zdawać ukraińscy politycy sprawę z tego, że jeżeli tak sobie wybierają bohaterów, no to będzie się spotykało z reakcją Polski i nie tylko Polski, tak jak Państwu na początku powiedziałem, bo to najzwyczajniej w świecie będzie pogarszało relacje Ukrainy z innymi państwami europejskimi, nie tylko europejskimi, jak zwróciłem wrażenie, uwagę, z demokratycznymi państwami najzwyczajniej w świecie, gdzie UPA jest po prostu uznawana za organizację, proszę Państwa, nie dość, że splamioną krwią mordowanych cywili, to jeszcze współpracującą wcześniej z hitlerowcami, przede wszystkim OUN tutaj był podzielony, przecież Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była podzielona na dwie części, no ale obie w ten czy w inny sposób współpracowały z nazistami, uczestniczyły też w mordach. O tyle, jeśli chodzi o melnykowców, to oni po prostu współpracowali z Niemcami, oni nie napadali na wsie, no ale tutaj z kolei, jeśli o nich chodzi, to tutaj jest kwestia właśnie współpracy z Niemcami, no ale im nie można przypisać tych mordów, do których dochodziło na terenie czy Wołynia, czy Małopolski Wschodniej, bo to Galicji, to nie oni to robili. Natomiast no jest, tak jak mówię, są z kolei z Tel Awiwu są tutaj pretensje do tych osób, no ale oni nie są odpowiedzialni za to ludobójstwo. Natomiast no jeśli chodzi o tę frakcję banderowską, to tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Ja zbrojnym ramieniem ONU banderowskiego była UPA, no i to dla mnie to jest dziwne, że ktoś nie rozumie tego, że to budzi kontrowersje, a może po prostu najzwyczajniej w świecie się z tym nie liczy, że to kontrowersje wywoła. Jednocześnie jak stoimy na stanowisku, że każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną i wybierać swoich bohaterów przy świadomości konsekwencji takich decyzji w relacjach międzynarodowych, podkreśliła ambasada polska w Kijowie, dodając, że zabiega o uwzględnienie polskiej wrażliwości historycznej. I to jest, proszę Państwa, no dokładnie to, co sam też uważam, co powiedziałem. No nikomu nie zabronisz, no ale pamiętajmy po prostu o tym, no jakie będą konsekwencje. No i konsekwencje będą przede wszystkim konsekwencje też od zwykłych ludzi. Niestety, bo macie Państwo do tego prawo. No widzę teraz ankietę, w trakcie tego live'a praktycznie 3/4 głosów jest za tym, żeby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego w odpowiedzi na tę decyzję. To jest z kolei to, co dzisiaj powiedział Karol Nawrocki. On zaapelował o odebranie tego orderu Orła Białego właśnie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co mogę powiedzieć? No, tutaj w tym wypadku jakby uważam, że to trochę nie za wiele, nawet jeśli zostanie ta decyzja podjęta, to nie za wiele przyniesie, no bo spodziewam się, jaka może być reakcja. No daliście, odbieracie, no to wasza sprawa, nikogo to jakby, myślę, że nikt się tutaj tym w Ukrainie nie przejmie, no a tylko to podgrzeje atmosferę sporu. Prezydent ma takie uprawnienia, z tego co się dzisiaj orientowałem, skoro kapituła tutaj do niego właśnie odsyła, jeśli chodzi o to, że to on tutaj może podjąć taką decyzję. 8 chyba czerwca jest posiedzenie kapituły, no to po prostu może się rzeczywiście wydarzyć. No ale tak jak mówię, i no. Jeżeli się podejmuje takie decyzje, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami, moim zdaniem. I wiem, że tutaj w tym wypadku społeczeństwo polskie jest podzielone, jeśli chodzi właśnie o reakcję, bo są też osoby, których to nie obchodzi i się nie przejmują tym. No ale no, jesteśmy dużym społeczeństwem, jesteśmy wszyscy w tym społeczeństwie. Jeśli są takie ostre reakcje, a widzę, że są, i osoby, to, które na przykład miały rodziny, które zginęły właśnie w trakcie ludobójstwa na Wołyniu, to boli, no to no, najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że strona ukraińska też na to mogłaby zwrócić uwagę i powinna na to zwrócić uwagę. Nikt od nich nie wymaga w tej chwili przeprosin, wymagaliśmy ekshumacji i te ekshumacje się rozpoczęły, więc no, robienie czegoś takiego, no to jest jakiś policzek dla strony polskiej. I sam nawet Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, który przecież wielokrotnie przyjeżdżał z pomocą do Ukrainy w trakcie wojny, on sam napisał, że jest rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej. Właśnie stwierdził Radosław Sikorski. No i to i tak mówię, są reakcje od tych najostrzejszych prezydenta Karola Nawrockiego, który grozi odebraniem Orderu Orła Białego, a przypomnę, w grudniu ta wizyta, którą miał Wołodymyr Zełenski w Warszawie, była bardzo, bardzo, wydaje mi się, że udana, jeśli chodzi o relacje z Karolem Nawrockim, ona była pozytywna po wcześniejszych takim braku kontaktu. Teraz mogę się spodziewać, że będzie inaczej, że będzie odwrotnie, że będzie bardzo ostro, no po też właśnie takie oznaki niezadowolenia ze strony MSZ-u, które są delikatniejsze. Donald Tusk, premier Polski, także zwrócił uwagę, że zwrócił po prostu uwagę na to, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin, mówił w trakcie konferencji, a to przepraszam, to mówił minister spraw zagranicznych, ale zaraz znajdę jeszcze wypowiedź Donalda Tuska. On też właśnie mówił o tym, że tutaj w tym wypadku właśnie po prostu najzwyczajniej w świecie na tej kłótni skorzysta Rosja. Więc tylko powtórzę, przepraszam za pomyłkę, to Radosław Sikorski stwierdził, że jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość, na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin. To mówił na konferencji prasowej nasz minister spraw zagranicznych. Ja jeszcze sprawdzę dokładnie wypowiedź Donalda Tuska, no bo też był dzisiaj komentarz. Tak jak mówię, te komentarze wszystkie o dzisiaj, prawda? Już wczoraj były komentarze, że nie ma reakcji ze strony polskiej, ale jak się dzisiaj te reakcje ze strony polskich władz zaczęły, no to jak Państwo widzą, właściwie no, zarówno z małego, jak i dużego pałacu, jeszcze z MSZ-u, premier Tusk wezwał prezydentów Ukrainy i Polski do tonowania nastrojów, pielęgnowania jak najlepszych relacji polsko-ukraińskich. To właśnie reakcja i zaraz zobaczę wpis, bo gdzieś widziałem ten wpis. A tak, Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego prezydenta uderza w relacje Polski i Ukrainy i ignoruje polską perspektywę historyczną. Narusza naszą wrażliwość historyczną, niepotrzebnie znowu wynosi na niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, podkreślił premier Tusk. No tak, no trzeba przyznać, że w trakcie ostatnich 2 lat udało się rzeczywiście wznowić ten proces ekshumacyjny, przywrócić te wydawanie tych decyzji ze strony Ukrainy. Powiem szczerze, wydawało mi się, że zaczyna być jakieś zrozumienie po stronie Ukrainy. Wiem też, tak jak mówię, że dyplomaci polscy pracują bardzo nad tym, żeby ta świadomość tego, jak ważna to jest kwestia dla dużej części naszego społeczeństwa, w większości nawet może tak powiem Polaków, jest ważna, żeby była ta świadomość, że to jest rzeczywiście istotna kwestia, a nie tylko jakaś tam kwestia historyczna, która nie jest dla nas ważna. Natomiast, no, tak jak mówię, no, z reakcji niektórych osób, z którymi rozmawiałem, no, jest rozgoryczenie, rozczarowanie, też wolontariuszy, z którymi rozmawiałem, no bo najzwyczajniej w świecie ludzie się starają, pomagają, wspierają Ukrainę, no a potem dostają taką informację, no i mają takie poczucie zlekceważenia ich starań, ich działań, wsparcia ze strony Polski. To można się było spodziewać, że taka będzie po prostu reakcja ze strony Polski. No widocznie Wołodymyr Zełenski najzwyczajniej w świecie zdecydował się, że dla potrzeb też politycznych, wewnętrznych, po to, żeby uśmiechnąć się do tego lektoratu, dla którego ten temat jest ważny, to to zrobi i nada rzeczywiście taką nazwę jednemu z ukraińskich oddziałów. Oczywiście po stronie, mówię, polskiej reakcje są bardzo ostre, ale jak czytam niektóre reakcje Ukraińców teraz właśnie na te wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego, to też są bardzo ostre wypowiedzi, mówiąc delikatnie, no i wszystko się kręci, wszystko się zaognia, wystarczyła jedna taka decyzja. I tak jak mówię, ja z mojej perspektywy tej decyzji prezydenta Zeleńskiego nie rozumiem, dziwi mnie ona, no ale co mogę zrobić? Jest ona jakąś informacją na temat, też mówię, podejścia do tej wrażliwości historycznej Polaków. Ja jeszcze wam chciałem przeczytać, bardzo mi się podobał dzisiejszy wpis Łukasza Adamskiego, szefa Instytutu Centrum Mieroszewskiego, dyrektora Centrum Mieroszewskiego. On napisał tak. Wielu ukraińskich dyplomatów, urzędników, ale także ekspertów z sektora NGO-sów czyni ogromne wysiłki, aby przekonywać Polskę i inne kraje europejskie do wspierania wysiłków wojennych Ukrainy i planów integracji europejskiej. Są to ludzie doskonale rozumiejący kontrowersje, które wzbudza UPA w Polsce, czy wynoszenie na piedestał ludzi, którzy mieli za sobą epizody kolaboracji z III Rzeszą w Izraelu czy w innych krajach Europy. I to, co proszę Państwa, też Państwu mówiłem. Dalej Łukasz pisze, jest mi ich żal, bo teraz muszą patrzeć, jak wysiłki te niszczy prezydent ich własnego państwa. Niszczy swoimi decyzjami wynikającymi czy to z kompletnej niefrasobliwości, czy raczej z krótkowzrocznego politycznego wyrachowania i chęci odwrócenia uwagi ukraińskiej opinii publicznej od oskarżeń o tolerowanie korupcji w swoim otoczeniu. Zeleński, a wcześniej Juszczenko i Poroszenko nałożyli na państwo ukraińskie polityczną i moralną odpowiedzialność za zbrodnie UPA. Będą odpowiedzialni za skutki bagatelizowania odczuć sąsiadów w tak bolesnej i delikatnej sprawie i za dodawanie amunicji polskim ukrainosceptykom oraz rosyjskiej propagandzie, która dzięki tym karygodnym działaniom będzie mogła pewnie, niestety efektywniej przekonywać część polskiej, ale i międzynarodowej opinii publicznej do bardzo szkodliwych tez, że Ukrainę trzeba pozostawić własnemu losowi, Europa powinna pozostawać obojętna wobec rosyjsko-ukraińskiej wojny, o integracji europejskiej nie wspominając. No i tutaj jest też ten bolesny aspekt dotyczący migracji i to też uważam jest, mówię, to jest bardzo dobry wpis, który dobrze opisuje sytuację. Doczytam ostatni akapit. Również migranci i uchodźcy w Polsce mogą podziękować prezydentowi Zeleńskiemu oraz wszystkim tym ukraińskim elitom gardującym za potrzebą suwerennej polityki historycznej za to, że część rodzimych nacjonalistów będzie teraz obciążać odpowiedzialnością tych Bogu ducha winnych ludzi szukających u nas schronienia przed rosyjskimi bombami za ludobójczą czystkę etniczną dokonaną przez UPA. To jest bardzo dobry wpis dyrektora Centrum Mieroszewskiego. Pozdrawiam przy okazji i zapewne zapraszam Państwa na jakąś rozmowę, którą zrobimy wreszcie, bo już się umawiamy od jakiegoś czasu, za jakiś czas na tym kanale. Moim zdaniem on wyczerpuje ten temat. Czy zostanie odebrany order Orła Białego Wołodymyrowi Zeleńskiemu? Karol Nawrocki ma do tego prawo. Jeśli odbierze, to oczywiście to dla Państwa skomentuję. No oczywiście jest też już reakcja mera Lwowa, Andrzeja Sadowego, który dla Polsat News stwierdził, ja tego nie rozumiem, kiedy Andrzej Duda przekazywał ten order na ręce Wołodymyra Zeleńskiego, Zeleński powiedział, że przyjmuje go w imieniu ukraińskiego społeczeństwa. Ciężko mi sobie wyobrazić, że Karol Nawrocki przyjedzie do Kijowa i będzie odbierać to znaczenie, powiedział mer Sadowy. No ja też mam takie, też jakby tutaj w tym wypadku uważam, że raczej pewnie do tego nie dojdzie, ale jeśli się na to Karol Nawrocki zdecyduje, no to się zdecyduje, ma do tego prawo. Tak jak mówię, mi się wydaje, że jest to przeciwskuteczne, że nie ma to żadnego sensu, ale cieszę się z drugiej strony, proszę Państwa, że polskie władze, zarówno MSZ, jak i właśnie Kancelaria Prezydenta wyraziły swoją opinię i tutaj asertywne asertywnie podeszły do sprawy, bo tego najzwyczajniej w świecie oczekiwało polskie społeczeństwo. Można się na to burzyć, można się na to złościć, ale taki jest nastrój, jeśli chodzi o te decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. I jak wielokrotnie mówiłem, tutaj nie rozumiem napadów, nie rozumiem, po prostu potępiam z całej siły jakieś różne akty agresji przeciwko Ukraińcom w Polsce i wiele innych właśnie też wypowiedzi takich atakujących Ukraińców, no to trzeba rozgraniczyć od takiej normalnej krytyki pewnych działań i pewnych wypowiedzi, które się najzwyczajniej w świecie, które są najzwyczajniej w świecie sprzeczne z naszym interesem, bo tego oczekuje polskie społeczeństwo i nie dziwi mnie, że politycy tak reagują. Widzę po tym, co Państwo piszecie w komentarzach, jak reagujecie też w trakcie tego live'a, chociaż to patrzę jednym okiem na to, co piszecie na ten temat. Więc tak jak mówię, jestem ciekawy, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, czy uważacie, że Karol Nawrocki powinien odebrać orderowego Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale też dajcie znać w komentarzach, co sądzicie w ogóle o decyzji Wołodymyra Zełenskiego na temat nadania tej nazwy, bo może się mylę, może widziałem tylko część komentarzy, a część z Was jednak uważa, że to nic takiego. Natomiast sądząc po komentarzach, wydaje mi się, że większość z Was jednak rzeczywiście bardzo, bardzo krytycznie podeszło do tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego i mnie to nie dziwi, bo tak jak powiedziałem, ja też ją uważam za skandaliczną. To teraz może coś milszego, tak jak mówię, możemy się w wielu kwestiach nie zgadzać, ale myślę, że się zgadzamy, a nie, jeszcze coś Wam pokażę. Tak dla równowagi, żeby zobaczyć, bo są też wśród nas na pewno zwolennicy Rosji, ja co parę dni usuwam komentarze pod swoimi wpisami, między innymi pod tym ostatnim wpisem z Kijowa, gdzie wiele osób pisało, mam nadzieję, że to po prostu są boty, ale wydaje mi się, że też niestety zwykli ludzie, kiedy wrzuciłem to nagranie, to proszę Państwa nagranie z Kijowa, jak jadę sobie przez centrum i właśnie przez okolice Łukianiwki, to nie takie ścisłe centrum, ale dalej to jest śródmieście, można powiedzieć, ta część centralna Kijowa, 10 minut jazdy od Chryszczatyku, od tego głównego deptaku. No to nagranie dla wielu było, proszę Państwa, nagraniem, które warto było skomentować słowami brawo Rosja albo czymś takim. Już nie będę cytował, bo samo cytowanie tego ciężko mi przechodzi przez gardło, ale też jest obrzydliwe, te wpisy są obrzydliwe, bo dla mnie cieszenie się z tego, że coś takiego się wydarzyło, to jest coś obrzydliwego. No i tutaj w tym wypadku chciałbym pokazać tym wszystkim polskim zwolennikom Rosji, co Rosjanie w swoim głównym kanale informacyjnym, skorzystam tutaj z nagrania ze strony Niechty, która to zapisała i zrobiła tłumaczenie. Zobaczcie, co Rosjanie, co Sołowiow, nasz główny dziennikarz, propagandysta rosyjski, putinowski, mówi o podpisaniu umowy między Polską a Wielką Brytanią.
Rakiet! Zamykają, to jest London, Paryż. Podpisanie wojennego paktu między Wielką Brytanią i Polską, включающий punkt o wzajemnej защите i совместном производстве rakiet. Замыкаю, то есть Лондон, Париж, Берлин, Варшава. Ну, ось Лондон, Париж, Берлин, Варшава разрушается очень просто. Один Посейдон и где-то тут была Британия, теперь вот мешается. Каждый раз, когда лодка проходит, Биг Бен все время цепляется за что-то. Ну, а Варшава наконец-то вернется к родным берегам. Видно, ей скучно без нас. Париж, пора опять им общепит поправить. Видно, бистро уже сбились с толка. О чем вообще вот реально эти люди? А Берлин? Ну неужели практически каждый век русскому солдату надо чеканить шаг по берлинским улицам? Неужели немцы вот немножко страдают, какой-то болеют, что ли? Ну вот реально, хочется спросить, Дубисткранк? Обращаясь на плохом немецком к этим людям, которые совсем поехали башкой. Прекратите уже назлить. Вот прекратите испытывать наше реальное ангельское терпение. Ну просто прекратите, пожалуйста. Ну вам это не надо. Ну просто не надо. Вы же подонки, мы вас про вас все знаем.
Ангельское терпение, чили ангельскую терпливость, слышалище, как тоже на концу скомментовал Соловьев, кем мы jesteśmy, бо rozumiem, że to się tyczy Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. No i po kolei wymienił właśnie, co Rosja zrobi z tymi państwami, jeśli no w tej sytuacji, skoro jest jakaś oś wsparcia, oni oczywiście mówiąc oś nawiązują do czasu II wojny światowej i chociaż mówiąc szczerze, jak patrzę na Sołowiowa, to on mi raczej przypomina kogoś z Berlina, a konkretnie nawet nie z Berlina, tylko raczej takiego malarza, który wcześniej w Monachium działał i właśnie austriackiego, ale niemieckiego też jednocześnie, który w podobny sposób przemawiał, w podobny sposób gestykulował. No i chyba też to właśnie jego państwo teraz, pana Sołowiowa, to jest państwo spadkobierca tamtego pseudoimperium, tak jak tu mamy pseudoimperium. No grozi najzwyczajniej Sołowiow i Rosjanie grożą, że Polska wróci z powrotem tam, gdzie jej miejsce, czyli rozumiem, że do Rosji, pod but Rosji, straszy Wielką Brytanię, że Bibeń będzie pod wodą, czyli że pociskami rakietowymi po prostu zniszczy Wielką Brytanię zapewne i oczywiście straszy bronią atomową. No i oczywiście tutaj Niemcy, Francja też atakowane, jak widzieliście. Zastanawiam się, jak można popierać ataki właśnie na Ukrainę i popierać w ogóle Moskwę, jeśli takie rzeczy lecą w rosyjskiej telewizji i one lecą cały czas. To jest jeden tylko z przykładów, który chciałem wam pokazać. Tego totalnie nie zrozumiem, ale jeżeli macie w głowie to, co macie i łączycie to i chcecie sobie pisać takie rzeczy pod moimi wpisami, serdecznie zapraszam, poprawiacie mi tylko zasięgi. Możecie to robić, mnie to jakoś nie zniechęca, martwi mnie tylko to, że poziom społeczeństwa intelektualny polskiego ubożeje, jeżeli to rzeczywiście robią prawdziwi ludzie, ale wierzę jednak, że jest wasz mniejszość i że to po prostu są sfrustrowani ludzie, którzy nie mają innego lepszego zajęcia, że Polacy są mądrzejsi i wiedzą, czym jest Rosja i to zresztą chyba na każdym kroku akurat się z tym stykam, że wiedzą, bo w życiu codziennym, jak teraz byłem w Polsce przez ostatnie 2 miesiące, to spotykałem się tylko z pozytywnymi reakcjami i rozmowami ze zwykłymi ludźmi, więc zdaję sobie sprawę z tego, że w internecie dzieje się coś trochę innego niż w rzeczywistym świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że osoby, które popierają właśnie putinowski reżim, przestrzegam przed tym, czym ten reżim grozi dla ich własnego kraju, ale skoro w sumie, jeżeli ktoś popiera putinowski reżim, to myślę, że ma w głębokim poważaniu Polskę i Polaków. No ale chciałem Państwu pokazać, czym tradycyjnie Rosja grozi, bo tu nie trzeba daleko szukać, wystarczy ostatnie nagranie już, proszę bardzo, jest. Dobrze, to teraz na koniec miły akcent. Kijów odwiedziła po raz drugi Olga Tokarczuk, nasza noblistka, pisarka wybitna, uczestniczyła tutaj w wydarzeniu w Arsenale, to są takie targi książki największe w Ukrainie. Rok temu była z wizytą solidarnościową, właśnie w trakcie tej wizyty również spotykała się z czytelnikami i to jest, proszę Państwa, kolejka do polskiej wybitnej pisarki, laureatki Nagrody Nobla, zresztą niezliczonej ilości nagród literackich. Zwróćcie uwagę, dodaję to nagranie, jak wygląda kolejka. Jak wygląda kolejka, żeby podpisać książkę u Olgi. Ja miałem przyjemność zrobić wywiad drugi, tak jak rok temu, to jak Olga jest w Kijowie, to udaje mi się zrobić z nią wywiad. Tym razem właśnie tak, żeby Ukraińcy go mogli posłuchać. W tym roku robiłem po polsku. No ale widzicie, że polska literatura trafia pod strzechy. No ta kolejka tutaj na Ukrainie, ta polska literatura jest popularna, nie każdy to wie, pomyślałem, że taka ciekawostka jest dla was ciekawa, też zwracam uwagę na to, że Olga Tokarczuk była pierwszą noblistką literacką, która odwiedziła stolicę Ukrainy w trakcie wojny. To było rok temu. Po roku znów w maju przyjechała właśnie do Kijowa. No i no, nie dziwi, mówię, jej popularność. No ale myślę, że nie każdy sobie zdaje sprawę. Ja, mówiąc szczerze, w tamtym roku, jak widziałem tę czterogodzinną kolejkę do podpisania książki, na mnie to zrobiło wrażenie, w tym roku było dokładnie to samo. No i myślę, że no, mamy powody po prostu najzwyczajniej w świecie do dumy, że polskie książki są lubiane i są czytane za naszą wschodnią granicą, a też szacunek dla Olgi Tokarczuk z mojej strony wielki, nie tylko za to, co pisze, jak pisze, ale przede wszystkim też w wypadku tej wizyty w Kijowie za odwagę, bo trzeba mieć odwagę, żeby tutaj przyjechać w tym momencie, kiedy jest zagrożenie tymi nalotami, kiedy Rosjanie właśnie kilka dni temu przeprowadzili nalot na stolicę Ukrainy, w którym zabici, ranni i no, chyba to był największy nalot tak naprawdę na ukraińską stolicę od początku wojny. A teraz przechodzę do pytań. Jeśli jakieś macie pytania, to proszę dajcie znać w komentarzach, bo 10 minut jak zwykle poświęcę co najmniej na właśnie na pytania od Was, przy czym cenzuralne pytania ostrzegam. Dziękuję za też pozytywne słowa panu Ireneuszowi, dziękuję panu. No tak, tutaj widzę, zwraca się w komentarzach uwagę na to, że Polacy mają alergię zarówno na Rosję i na Putina, jak i na UPA. I muszę się z tym zgodzić. Tak, no, jest tutaj jedna wypowiedź na temat wypowiedzi Sołowiowa. Mnie jakoś, tak mówiąc szczerze, nie przeraża to, co mówi Sołowiow, bo naprawdę brać tego wariata pod uwagę na poważnie, to nie ma się co nim przejmować. Natomiast no, fakt jest faktem, że dla mnie to jest przede wszystkim informacja o tym, jakie jest podejście Rosjan do Polski. Jeszcze miałem dzisiaj taką rozmowę zresztą ze znanym polskim wolontariuszem, odznaczanym też przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Krakowa. I nie chcę podawać imienia i nazwiska, bo no po prostu nie wiem, czy by sobie tego życzył. Rozmawialiśmy właśnie o tej decyzji. Decyzji o nadaniu tej nazwy, tej jednostce. No i on też był rozczarowany, rozgoryczony, było mu najzwyczajniej w świecie przykro, no bo wspiera Ukrainę, no ale no, nie wspiera takich decyzji. I nie dziwi mnie to, bo proszę Państwa, wiecie, ja relacjonuję wojnę. To, co relacjonuję, robię bardzo po prostu tak, w taki sposób zawodowy, że rozgraniczam swoje poglądy od tego, co widzę. Jeśli trzeba skrytykować, moim zdaniem to krytykuję. Wielokrotnie były tutaj odcinki o korupcji też, były nagrania o NABU. W takich sytuacjach jak ta, to ja po prostu krytykuję, bo uważam, że po prostu tak trzeba. Prywatnie mam takie podejście, że uważam, że Ukraińcy bronią, walcząc z Rosjanami, bronią też najzwyczajniej w świecie wschodniej flanki NATO, bo ścierają Rosję i po prostu poprawiają nasze bezpieczeństwo. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że nie zgadzam się na gloryfikowanie zbrodniarzy. To są rzeczy, które trzeba rozgraniczyć. Można wspierać Ukrainę, można się nie zgadzać na gloryfikowanie zbrodniarzy, można się nie zgadzać na gloryfikowanie zbrodniarzy i być przeciwko putinowskiej Rosji, która jest po prostu obrzydliwym tworem, no ale właśnie skoro jesteśmy przeciwko zbrodniarzom rosyjskim, no to trudno, żebyśmy po prostu najzwyczajniej w świecie przechodzili na porządku dziennym do tego, że państwo, które wspieramy, które ma naprawdę od początku tej wojny napastniczej, pełnoskalowej, dostało olbrzymią ilość wsparcia ze strony Polski, no, że to państwo po prostu sobie wybiera na bohaterów ludzi, którzy zabijali cywilów. To chyba dla mnie jest dosyć oczywiste. Odpowiem na jedno z pytań, które tutaj mam. Uważam, że to nie jest tak, że UPA jest gloryfikowana wszędzie na Ukrainie. Uważam, że jest bardzo duży podział. Na wschodzie UPA jest dalej nieszanowana, choć to się zmienia, a to się zmienia przez politykę ukraińskich prezydentów. Uważam, że rzeczywiście to postępuje. Natomiast do tej pory prezydent Wołodymyr Zełenski, mam wrażenie, odwoływał się do tego, że on pewnych rzeczy nie wie po prostu, albo nie wiedział. No tutaj już niektórzy zwracają uwagę na to, że nie da się tak twierdzić najzwyczajniej w świecie. Mam książkę, pytanie, dziękuję. O, fajnie, że takie zaznaczone, pozdrawiam pana Kubę chyba, tak? Bo nikt mi nie do końca mówi. Mam tę książkę, dostałem ją od wydawnictwa, jeszcze nie zdążyłem jej całej przeczytać, zacząłem ją czytać, jest interesująca, ale to jeszcze za jakiś czas ją przeczytam, no i dostałem propozycję, żeby przeprowadzić rozmowę na jej temat ze Zbyszkiem, no i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby taka rozmowa była, bo ja, tak jak mówię, zawsze się liczę z waszymi opiniami, jeśli chcecie, jeśli was to ciekawi, to z przyjemnością taką rozmowę przeprowadzę, bo książkę tak czy siak dla po prostu z własnej ciekawości przeczytam. Aha, no właśnie nie do końca wiadomo, że to są ruskie boty, bo tak jak odpowiem panu całkiem normalnemu, bo wchodzę w te profile, kiedy sprzątam właśnie te komentarze nienawistne, bo uważam, że mowa nienawiści nie powinna wisieć pod moimi profilami. I niestety, ale no, to nie są tylko ruskie boty. Są też normalne konta, zdjęcia z dziećmi, co wielokrotnie publikowałem, zdjęcia z rodzinami i umiem rozpoznać, co jest botem. I jest rzeczywiście duża część botów, to zwłaszcza na Twitterze widać, ale na Facebooku już nie. A na Facebooku proszę wejść pod mój ostatni wpis i zobaczyć, czy tam są tylko boty i może wtedy odszczekać i coś pisać na mój temat. Może jednak się przyjrzeć sobie, tak bym polecał. Nie uważam, żeby ONZ to była pomyłka i tutaj też uważam, że to nie była pomyłka. ONZ to moim zdaniem była celowo podjęta decyzja, ta wypowiedź. Wielokrotnie o tym mówiłem i uważam, że ona więcej przyniosła szkody Ukrainie niż zdecydowanie pożytku. Ten pożytek doraźny nawet nie był wcale jakby jakiś taki korzystny, to nie było jakichś konkretnych korzyści dla Ukrainy. I proszę Państwa, też zwrócę uwagę na to, co na mnie zrobiło wrażenie w ostatnich dniach. Ja nie lubię po 2-3 dniach wyciągać jakichś wniosków, natomiast skoro już rozmawiamy, i wcześniej też ktoś pytał o to, czyli widzę, że są komentarze, że musi być rozmowa ze Zbyszkiem, piszcie w komentarzach pod filmem, bo ja później sprawdzę. Dobrze. Widzę, że się pojawiło. Tak, widziałem, że Ukraina odbija 50 km kwadratowych na Deep State i to jest jak najbardziej wiarygodna informacja. Tak jak wspominałem na początku, w tej chwili Rosjanie na froncie stoją. Ja się 50 km kwadratowymi aż tak bardzo nie przejmuję, bo to jest, proszę Państwa, naprawdę mało. Natomiast to raczej bym zwrócił uwagę, ile odbili Ukraińcy w obozie Dnipropetrowskim jeszcze w marcu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje na froncie, to ewidentnie mieliśmy mieć ofensywę wiosenną rosyjską, a jej nie ma. I to jest bardzo dobra informacja. Ja się wybieram na Donbas, jak wspominałem. Zobaczymy, czy mi się to uda zrobić w najbliższych dniach. To też wynika z tego, że czekam na wyniki badań. Ale no na pewno to będzie w ciągu najbliższych 2-3 tygodni i wtedy dam wam znać o tym, co się tam dzieje szerzej, ale rzeczywiście Rosjanie mają problem i stąd, tak jak mówiłem na początku, te naloty, terror w stosunku do cywilów i tak dalej, i tak dalej. To tak, żebyśmy mieli jasność. Wydaje się, że to lato będzie trudne też, jeśli chodzi o ataki na te centra ukraińskie, na miasta, bo będą Rosjanie w taki sposób próbowali. Nie udało się zimą po prostu wykończyć zimnem i głodem, i chłodem, i no to w tej chwili podejmują takie decyzje. To, co na mnie zrobiło wrażenie w ciągu ostatnich 3 dni, to, że z kim nie rozmawiałem, to powraca temat braku spadającej popularności prezydenta. to jest ciekawe, bo to mi się łączy z tą decyzją, która miała miejsce teraz. Rzeczywiście moi znajomi, z którymi rozmawiam, no, bardzo negatywnie podchodzą do... To jest kwestie korupcyjne tutaj cały czas wracają i oczywiście oficjalnie nie ma takich tego typu komentarzy, no ale jednak to nie może przejść bez odzewu społecznego, że się pojawiają coraz to nowe informacje na temat Jermaka na przykład. To musimy na to zwrócić uwagę. Odpowiem panu Zenonowi na pytanie, czy będziemy mieć wybór banderowcy albo Moskale. Nie będziemy mieć takiego wyboru, bo naprawdę dla większości Ukraińców, których znam, Bandera to w ogóle nie ma żadnego znaczenia i to nie jest nikt istotny. Znam też takich, dla których jest istotny, ale też oni cały czas nie chodzą z jakimiś znakami jego. Jest istotny dlatego, że walczą z Rosjanami, ale mówienie, że wszyscy Ukraińcy to banderowcy, to jest propaganda i kłamstwo. Takiego wyboru po prostu nie będzie. Tutaj moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na to, jakie decyzje będą podejmowali politycy ukraińscy. Więc odpowiadając jeszcze ABCBCA na pytanie ONZ, ja po prostu uważam, że w tej chwili prezydent Zełenski szuka poparcia w środowiskach tych bardzo prawicowych ukraińskich i stąd taka decyzja. Tylko to mu znów nie przyniesie mu to, bo to jest i tak nie, to nie jest i tak kandydat tych środowisk i to i tak nic dobrego mu nie przyniesie, a jeszcze popsuje sobie relacje z Europą, no bo to będzie docelowo, to nie będzie tylko kwestia Polski, tak mi się wydaje. Tak chyba finał Ligi Mistrzów będę oglądał w Kijowie. Tak to wygląda. Na to wygląda. Kwestia Piłsudskiego. Często odbijają upał Piłsudskim. Co pan o tym myśli? Moim zdaniem to nie jest porównywalne, ale odbijają dlatego, że my mamy, musimy pamiętać, że Józef Piłsudski to nie jest tylko nasz narodowy bohater, który uratował Polskę przed uderzeniem bolszewików w 20 roku. Świetnie o tym mówi na przykład Antoni Dudek, ale nie tylko. Norbert Bączek też fajnie o tym mówi. Wielu polskich historyków, bo przecież też pamiętajmy o tym, że Piłsudski miał krew na rękach Polaków. Chodzi mi tu przede wszystkim o eliminowanie wrogów politycznych po zamachu majowym i sam zamach majowy, gdzie Polacy strzelali do siebie, dlatego że on zrobił zamach na polską demokrację. O jego następcach nie wspomnę. Nie wspomnę o tym, jak wyglądały rządy i polityka Polska między 1935 a 1939 rokiem, bo efekt był taki, jaki był i największa porażka w polskiej historii. I tutaj myślę, że no, Józef Piłsudski, którego portret był u mnie w domu rodzinnym i mam też taki stary, kilkudziesięcioletni, na płótnie olej jeszcze sprzed wojny Piłsudskiego, to jest kopia Kossaka. Muszę też przyznać, ja też zostałem gdzieś tam wychowany w tym kulcie Piłsudskiego, też socjalisty, muszę też jednak przyznać, że no niestety, ale Piłsudski miał, no nie jest postacią krystaliczną, więc my musimy o tym pamiętać. Pewnie na to zwracają uwagę Ukraińcy, bo chodzi im o Berezę Kartuską, ale też o to, że Piłsudski zgodził się na zdradę, jak to jest odbierane w Ukrainie i zostawienie Ukrainy w 20 roku, po tym jak Ukraińcy Petlury walczyli po polskiej stronie, zdobywaliśmy razem Kijów, była tutaj defilada na Kryszczatyku, potem walczyli po naszej stronie w obronie przed armią Tukaczewskiego i armiami między innymi armią Jegorowa, ale w tej części właśnie frontu Jegorowa była między innymi armia konna Budionnego. Ukraińcy walczyli z nami, a potem zostawiliśmy ich, podpisaliśmy oddzielny traktat ryski, byli internowani oficerowie ukraińscy. Sam Piłsudski ich za to przeprosił, dlatego uważam, że to nie jest w ogóle to samo i nie ma czego z czym porównywać. No i warto też pamiętać, że tutaj Piłsudski nie był temu winien, choć już wymieniłem wam, wiecie, właśnie zarzuty, jakie sam mam do Piłsudskiego, to w tym wypadku niestety, ale negocjowali endecy, negocjował rząd, który był wtedy ten traktat ryski, wynegocjował traktat fatalny, to się też mało o tym mówi, ale między innymi mogliśmy w wtedy uzyskać kamieniec podolski, który wszedł pod władzę sowiecką. Musieliśmy się cofnąć, bo front był dalej niż tereny, które wynegocjowaliśmy. No jakaś katastrofa w ogóle negocjowanie tego wtedy w takiej formie. No ale też negocjatorzy byli chętni na to, żeby szybko to wynegocjować. Jeden z nich chciał premierem za to zostać. Na szczęście nie został. To skrajny antysemita w tym wypadku. Jakieś teksty o Mińsku padały w trakcie tych negocjacji. Bardzo dziwne. No, powiem wprost, że no, mam wiele zarzutów do tej klasy politycznej, która była wtedy w Polsce, ale odpowiadając już pokrótce, no moim zdaniem no nie tożsame porównanie, zdecydowanie. Ukraińcy mają wiele powodów do tego, żeby mieć do nas zarzuty. Przede wszystkim to, jak później wyglądała polityka polska, między innymi ta pacyfikacja Galicji, która była pełna różnych właśnie w tym wypadku aktów, no takich naprawdę i upokorzeń, ale nie tylko. Tam były pobicia, tam z tego co wiemy były kradzieże, rozbijanie całych domów, gwałty się miały też zdarzać i napastowania ukraińskich kobiet i tak dalej. Więc owszem, tutaj o to mają prawo Ukraińcy mieć do nas pretensje, no natomiast tak jak mówię, to są ich pretensje i nie dziwię się, że je mają, tak samo jak nie dziwię, że mają je o Sachryń i to jest kwestia historyczna, no ale z drugiej strony, no mówię, rozwiązaniem nie jest upamiętnianie zbrodniarzy, moim zdaniem, tylko po prostu dialog historyczny na tym poziomie, mówienie o tym, no i nie usprawiedliwianie zbrodni, ani po jednej stronie, ani po drugiej. Tylko warto pamiętać o tym, najzwyczajniej w świecie, że mordy odwetowe w trakcie tej właśnie na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, też na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce Wschodniej, one nie były pierwsze, tylko one były, tak jak sama nazwa wskazuje, mordami odwetowymi. Tam były tysiące zabitych też po stronie ukraińskiej, no ale właśnie zaczęło się od akcji UPA, ONU. I na to warto zwrócić uwagę. Ja zawsze na to zwracam uwagę, że to UPA i nacjonaliści w zorganizowanej akcji dopuścili się tej zbrodni. I to, że się dołączali miejscowi często, tak, to prawda. Ale inicjatorami było właśnie UPA. Nie wiem po co, odpowiadam Kubie, nie wiem po co, bo też skrajnie nacjonalistyczne są szacowane na maks 5%, nawet jakby było to 10%, nie wiem po co prezydent Zelenski łapie się za tą niewielką część wyborców, no ale widocznie się łapie, widocznie szuka, ma taki pomysł w tej chwili, dlatego się na to zdecydował. Okej, będzie rozmowa w takim razie, jeżeli tego sobie życzycie, to zwrócę na to uwagę. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to nie dziwię się, że podpisaliśmy tę umowę. Pamiętajmy, że Wielka Brytania to jest jeden z naszych partnerów i cieszę się z podpisania tej umowy. Po prostu przeraża mnie to, że... Znaczy przeraża to złe słowo, po prostu brzydzi mnie to. Już jestem zmęczony. Brzydzi mnie to, że takie są reakcje ze strony Rosji, no bo to nie my jesteśmy agresorem, to nie my straszymy, to nie my wysyłamy drony. Ja jeszcze wam przeczytam, bo tutaj gdzieś przygotowałem wcześniej o tym, jak reaguje Rumunia dzisiaj po tym ataku dronowym i się nie dziwię, bo jednak, proszę Państwa, no, dron latuje, mamy rannych, uderzenie w miasto w Rumunii, w państwie NATO. No to nic dziwnego, że wywołuje tam reakcję. Rumunia wstrząśnięta, czy tam w kolejnych mediach. Zwołałem dzisiaj posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa, poinformował prezydent Rumunii. Tak, eskalacja ze strony Rosji. No i to jest właśnie pytanie. Rumuńskie siły powietrzne poderwały dwa samoloty i śmigłowiec, które miały mieć pozwolenie na użycie broni, ale nie zdążyły. Dwie już mamy potwierdzone informacje. Dwie osoby zostały lekko ranne. Dobrze, że tylko lekko. Wcześniej były informacje, które mówiły o gorszej możliwości, że są ciężej ranne. Tutaj czytam już, że zostały, same się były w stanie ewakuować i właśnie już udzielono im pomocy medycznej na miejscu. Rosyjski konsul w mieście Konstanca w południowo-wschodniej części Rumunii został uznany za persona non grata i będzie musiał opuścić terytorium państwa, przekazała agencja Reutera. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona. No i na pewno będzie odpowiedź też rosyjska. Rosja eskaluje, tak jak Państwu uprzedzaliśmy między innymi w tej ostatniej rozmowie z pułkownikiem Lewandowskim. Jakie będą konsekwencje dalej, zobaczymy. Ja dalej twierdzę, że powinniśmy uważnie patrzeć na kraje bałtyckie. Z tym Państwa zostawię. Jeśli chcecie jutro też live'a o tej samej porze albo wieczorem, dajcie znać. Jeśli nie, to widzimy się w niedzielę na rozmowie na tym kanale po południu. Serdecznie Was zapraszam. Życzę Wam spokojnej nocy. Sobie też jej dzisiaj życzę. Spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru i spokojnej nocy. I do zobaczenia w niedzielę. Korzystajcie z weekendu i właśnie tego miłego weekendu Wam życzę, miłego weekendu i wszystkiego dobrego.